Wyobraźmy sobie przez chwilę taką sytuację. Ktoś nagle otrzymuje w spadku potężną korporację. Wchodzi do luksusowego biura na najwyższym piętrze, siada w skórzanym fotelu, otwiera księgi rachunkowe i w tym momencie uświadamia sobie absolutnie przerażającą prawdę.
Zgaduję, że nie chodzi o ukryte zyski.
Zdecydowanie nie. To przedsiębiorstwo nie tylko tonie w miliardowych długach, ale wiesz, cały jego model biznesowy opiera się na fundamencie, który jest po prostu kompletną katastrofą. Z każdym dniem działalności firma generuje coraz większe straty.
Aha, rozumiem, dokąd to zmierza. Ale dodajmy do tego jeszcze jeden szczegół, żeby ta nasza metafora była pełna. System prawny w tym wyimaginowanym świecie jest tak skonstruowany, że zmusza tego nieszczęsnego dziedzica do spłacania tych długów przez całe życie.
O rany, czyli nie ma ucieczki.
Dokładnie. Nie ma żadnego mechanizmu ogłoszenia upadłości, nie można po prostu zamknąć drzwi i odejść. Osobisty majątek i czas tej osoby są na zawsze, wiesz, związane z tym upadającym systemem.
Brzmi to jak absolutnie najgorszy scenariusz z Wall Street, prawda? Ale okazuje się, że ten taki korporacyjny koszmar to niezwykle precyzyjna ilustracja jednego z najstarszych i chyba najbardziej fundamentalnych dylematów ludzkości.
Jasne.
Chodzi o odpowiedź na pytanie, co to w ogóle znaczy być człowiekiem i no, z jakim bagażem startujemy w to życie. I to jest cel naszej dzisiejszej dogłębnej analizy. Bierzemy na warsztat gęsty, niezwykle wymagający tekst starożytny, który próbuje się z tym dylematem rozprawić.
I dodajmy, że opieramy się tutaj na bardzo szczegółową analizę doktora Craiga Kinnera.
Dokładnie. Kinner rozkłada na czynniki pierwsze fragment listu do Rzymian, a mówiąc precyzyjniej, rozdziały od 5 do 6. To jest niesamowite źródło.
Bo to jest fragment, w którym apostoł Paweł wykonuje niesamowitą wręcz woltę retoryczną. Najpierw dyskutuje o Abrahamie, po czym nagle przeskakuje na sam początek historii ludzkości, do pierwszego człowieka, Adama.
Mhm.
A potem zderza to wszystko z potężną koncepcją łaski. Warto tu od razu ustawić odpowiednią perspektywę dla naszej analizy. Nie patrzymy na ten tekst wyłącznie jako na jakieś historyczne studium religijne.
Znaczy, to jest coś znacznie większego.
Właśnie. Mamy przed sobą zapis gigantycznej zmiany paradygmatu. To rewolucyjne wręcz podejście do ludzkiej tożsamości, które, wiesz, w starożytności wywoływało prawdziwy szok kulturowy.
Skoro tak, to rozłóżmy tę argumentację na detale. Zanim zrozumiemy tę nową tożsamość, musimy pojąć, z czym dokładnie ona walczy. Z materiałów wynika, że Paweł sięga tu po konkretne narzędzia retoryczne, prawda?
Zgadza się.
Używa na przykład greckiej figury zwanej synkrezis, a jednocześnie wplata żydowską zasadę wnioskowania Kalła Homer. Zestawia w tym wszystkim Adama i Chrystusa. Ale zastanawiałam się, jak te narzędzia właściwie działały na wyobraźnię ówczesnego słuchacza. Bo dla nas to brzmi dość akademicko.
Trzeba pamiętać, że w świecie grecko-rzymskim synkresis było takim klasycznym ćwiczeniem retorycznym. Polegało po prostu na zestawieniu ze sobą dwóch postaci, żeby wyciągnąć wnioski z ich podobieństw lub różnic.
Aha, czyli takie klasyczne porównanie.
Tak, ale z kolei Kalła Homer to argumentacja od mniejszego do większego. I Paweł łączy te dwie techniki, ale robi to bardzo przewrotnie. Jego porównanie jest celowo niesymetryczne.
Niesymetryczne. Co masz na myśli?
Konstrukcja logiczna brzmi mniej więcej tak. Skoro czyn jednego człowieka przyniósł tak potężne negatywne skutki, to o ileż bardziej, w sposób nieskończenie większy, akt kogoś znacznie potężniejszego przyniesie skutki pozytywne. To nie jest, wiesz, proste zrównanie wagi na szali.
Jasne. Tylko że ten pierwszy człowiek, Adam, w głowach starożytnych słuchaczy wcale nie był po prostu zwykłym szarym obywatelem, który, no, popełnił błąd. Znalazłam w źródłach niesamowity detal z żydowskich tradycji rabinicznych.
O, to jest fascynujące tło.
Prawda? Otóż wierzono, że Adam przed upadkiem posiadał wręcz kosmiczne atrybuty. Według niektórych przekazów był gigantem, i to dosłownie. Istotą tak potężną, że wypełniał całą ziemię.
Mhm.
Dodatkowo miał emanować fizycznym blaskiem, niesamowitą chwałą, którą stracił dopiero w momencie swojego buntu.
I to tło pozwala nam w pełni zrozumieć skalę dramatu. Kiedy autor wspomina o upadku Adama, słuchacze nie myślą o drobnym pchnięciu Kowalskiego z sąsiadstwa. Myślą o utracie niewyobrażalnej pierwotnej świetności ludzkości. Upadek istoty, która leśniła chwałą, jest czymś znacznie bardziej dewastującym.
No, zdecydowanie.
Ale tu dochodzimy do kluczowego momentu w historii myśli zachodniej. Miejsca, gdzie całe to dziedzictwo zostało zinterpretowane w bardzo specyficzny sposób. Przepraszam, chciałem powiedzieć zinterpretowane przez pomyłkę.
I to jest ten moment, w którym lingwistyka dosłownie zmienia bieg historii. Zawsze fascynowało mnie to, jak detale wpływają na całe stulecia filozofii, bo ta dominująca przez wieki wizja, że wina Adama przeszła na wszystkich genetycznie...
Tak zwany grzech pierworodny w ujęciu zachodnim.
Właśnie. Że każdy rodzi się z osobistym piętnem winowajcy. Okazuje się, że to opiera się w dużej mierze na błędzie tłumaczeniowym. Święty Augustyn, gigant teologii zachodniej, nie znał dobrze języka greckiego, prawda?
Zgadza się.
Oparł się po prostu na łacińskim przekładzie.
Mechanizm tego błędu jest niezwykle pouczający. W oryginalnym greckim tekście znajduje się sformułowanie, które oznacza po prostu ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Ale łaciński tłumacz przełożył to niefortunnie jako w którym wszyscy zgrzeszyli, mając na myśli w Adamie.
Oj, to potężna różnica.
Ogromna. Augustyn, czytając tę łacińską wersję, doszedł do logicznego dla siebie wniosku. Skoro wszyscy zgrzeszyliśmy w Adamie, to znaczy, że odziedziczyliśmy jego prawną winę, tak jakbyśmy tam fizycznie byli i uczestniczyli w tym buncie.
Tymczasem greccy ojcowie Kościoła, tacy jak chociażby Orygenes, czytając tekst w oryginale, rozumieli ten mechanizm zupełnie inaczej. Oni w ogóle nie widzieli tam przekazywania winy prawnej na zasadzie, wiesz, dziedziczenia wyroku sądowego.
Tak, dla nich, dysponujących oryginalnym językiem, ten tekst mówił o odziedziczeniu alienacji, o zerwanej więzi z Bogiem. To pęknięcie sprawiło, że cała ludzkość stała się po prostu podatna na grzech. Natura ludzka została uszkodzona. To jest uniwersalny rozpad relacji, a nie mechaniczne przekazanie statusu winowalcy z ojca na syna.
Czyli wracamy do naszej początkowej metafory. To nie jest tak, że dziedziczymy po pradziadku konkretny weksel z banku, na którym widnieje nasze nazwisko i który musimy spłacić, prawda?
Dokładnie.
Dziedziczymy raczej całkowicie zbankrotowany model biznesowy tej korporacji. Nawet jeśli w tym modelu staramy się pracować uczciwie, sama struktura jest tak wadliwa, że no, po prostu z konieczności generujemy kolejne długi.
To jest niezwykle trafne podsumowanie. Jesteśmy częścią systemu, który naturalnie grawituje ku upadkowi. A nasze codzienne działania jedynie to potwierdzają. Ale logiczną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest próba naprawy. Skoro struktura jest wadliwa, pierwszą ludzką reakcją jest stworzenie regulaminu.
I to rodzi kolejne fascynujące pytanie w naszej analizie. Skoro natura ludzka została tak zepsuta, to dlaczego po prostu nie wprowadzono surowych zasad, żeby powstrzymać tę katastrofę? Przecież starożytne prawo mojżeszowe miało być właśnie takim zestawem instrukcji.
Teoretycznie tak.
Ale z analizy doktora Kinnera wyłania się obraz prawa, którego rola była paradoksalna. Prawo w ogóle nie zostało dane po to, aby cokolwiek naprawić czy przetransformować ludzkie serca.
Co więcej, tekst jasno wskazuje, że zepsucie i śmierć istniały na świecie na długo przed sformułowaniem jakichkolwiek kodeksów prawnych. Zresztą wiesz, z dzisiejszej perspektywy potwierdzają to zwykłe wykopaliska paleontologiczne.
Jasne, śmierć w naturze.
Śmierć organizmów żywych trwała na Ziemi miliony lat przed pojawieniem się człowieka.
A samo biblijne sprawozdanie z Księgi Rodzaju również pokazuje rozwój przemocy długo przed nadaniem prawa na górze Synaj. Więc grzech i śmierć operowały swobodnie. Prawo wchodzi do gry w zupełnie innym celu. Ono pozwala ten grzech precyzyjnie wymierzyć i skatalogować. Przecież, że wzniosłe prawo uczyni ludzi sprawiedliwiejszymi.
Naturalnie.
A on szokuje słuchaczy, twierdząc, że prawo wręcz zwiększa widoczność wykroczeń. Wprowadza reguły po to, by zdemaskować pełną skalę porażki. Czyli to narzędzie wcale nie jest antybiotykiem rzuconym do walki z infekcją?
Zdecydowanie nie.
Działa bardziej jak aparat rentgenowski w szpitalu, prawda? Prześwietlenie pokazuje dokładnie, gdzie kość jest złamana, ale samo w sobie jej przecież nie zrośnie.
To jest świetna analogia. Z tym, że ten rentgen działa w przestrzeni, gdzie panowało powszechne przekonanie o jego uzdrawiającej mocy. Prawo demaskuje złamanie, diagnozuje stan pacjenta z taką absolutną, bezlitosną precyzją.
i co najgorsze, im nowocześniejszy aparat rentgenowski, im wyższa jego rozdzielczość, tym gorzej ten uraz na zdjęciu wygląda. Widać nagle każde najmniejsze mikropęknięcie. Zamiast czuć się lepiej, pacjent jest po prostu coraz bardziej przemarzony.
Dokładnie tak działa ten mechanizm psychologiczny. Im dokładniejsze przepisy, tym więcej okazji do potknięcia. Przecież mnożenie zakazów często wręcz prowokuje do ich łamania. Paweł dowodzi, że dopiero nowe przymierze, to zapowiadane już u proroka Jeremiasza, jako wpisane bezpośrednio w ludzkie serca, przynosi prawdziwą transformację.
Zamiast litery na kamieniu.
Właśnie. I na tym polega cała istota łaski w tej argumentacji. Tam, gdzie diagnostyka wykazała absolutną beznadzieję stanu pacjenta, tam interwencja okazała się nieskończenie potężniejsza.
Skoro jednak te zasady okazały się tylko bezlitosnym rentgenem, no to pojawia się naturalna potrzeba znalezienia rzeczywistego momentu wyleczenia. Tego momentu, w którym człowiek faktycznie dołącza do nowego dziedzictwa i opuszcza tę bankrutującą korporację.
Mhm. W starożytności odpowiedzią na to był bardzo konkretny materialny rytuał, czyli chrzest. Ale żeby to w ogóle zrozumieć, musimy zrzucić z siebie takie dzisiejsze, sterylne wyobrażenia i wejść do starożytnego, żydowskiego świata. Konwersja wymagała zanurzenia w mykwie, czyli takim basenie rytualnym.
I dodajmy, że wymogi dotyczące tych basenów były niewiarygodnie wręcz surowe. Woda musiała być, wiesz, żywa. To znaczy musiała pochodzić z naturalnego płynącego źródła, na przykład z deszczu czy rzeki. Nie mogła to być woda stojąca, przelana od tak z dżbana. Co ciekawe, archeologia pokazuje nam, że ówczesne elity, jak saduceusze w Jerozolimie, miały takie prywatne mykwy w swoich domach. O rany, basen w domu do rytuałów.
Tak, żeby na co dzień dbać o rytualną czystość.
Niesamowite, a czytałam w naszych źródłach, że rygoryzm późniejszych rabinów w tej kwestii wręcz poraża. Rytuał zanurzenia uważano za nieważny, jeśli na przykład osoba miała chociażby kawałek włókna fasoli utknięty między zębami.
Tak, włókno fasoli. A to wynikało z fundamentalnego założenia. Woda musiała mieć absolutnie bezpośredni kontakt z każdą najdrobniejszą częścią ciała. Każda bariera niszczyła ten proces transformacji ze stanu nieczystego w czysty. Ten fizyczny radykalizm idealnie pokazuje, no, jaką wagę przywiązywano do momentu przejścia.
Doktor Kinner proponuje tutaj świetne odniesienie. Chrzest działa trochę jak pierścionek zaręczynowy.
Bardzo trafne.
To materialny dowód zaangażowania, ten widoczny moment zmiany tożsamości. Oczywiście pierścionek sam z siebie nie generuje miłości, tak jak i zbawienie dokonuje się przez wiarę, ale przypieczętowuje tę decyzję publicznie. Tylko że znalazłam w materiałach szokujący detal o tym, jak ten mechanizm bywał instrumentalizowany w Rzymie.
Zapewne masz na myśli sytuację żydowskich właścicieli niewolników. To jest rzeczywiście mroczne.
Dokładnie to. Skoro wejście do wody zmywało dawną tożsamość i czyniło człowieka w pełni nowym człowiekiem, właściciele wpadli na absolutnie złowrogi trik. Chcili swoich niewolników, ale kazali im wchodzić do wody, wiesz, w fizycznych łańcuchach.
Tak, to był brutalny pragmatyzm ekonomiczny. Robili to po to, aby po wyjściu z mikwy, z prawnego i społecznego punktu widzenia, ci ludzie nadal pozostawali przypisani do swojego niewolniczego statusu.
Niesamowite okrucieństwo.
Chcieli zapobiec sytuacji, w której nowa tożsamość religijna dawałaby im wolność. To okrutne, ale jednocześnie dowodzi, jak realną siłę przypisywano temu rytuałowi w tamtym świecie. To nie był tylko jakiś mistyczny symbol. To było wydarzenie o konsekwencjach prawnych.
Ale to rodzi ważne pytanie o naturę konwersji. Czy ci starożytni wierzyli, że to sama woda fizycznie wypłukuje przewinienia? Z naszej analizy wynika, że chodziło o radykalny protest przeciwko staremu światu, taki korporacyjny, wspólnotowy wymiar.
Jasne. Zdecydowana większość historyków podkreśla ten społeczny aspekt. Chrzest był po prostu deklaracją lojalności wobec nowego przywódcy, Chrystusa. W tamtym kontekście złożenie takiej deklaracji oznaczało często drastyczne zerwanie więzi z dotychczasową rodziną czy, no, wręcz strukturą miejską.
Całkowite odcięcie.
Wyjście z wody było linią demarkacyjną, pogrzebieniem dawnego obywatelstwa.
To jest piękny, potężny obraz. Ale tu napotykamy naturalny, taki psychologiczny problem, który tekst również porusza. Deklaracja deklaracją, woda zmywa dawną przynależność, okej. Ale następuje kolejny dzień. Budzik dzwoni, idziesz do pracy, a w głowie wciąż pulsują te same stare nawyki, prawda?
Oj tak, mózg pamięta.
Ciało pamięta stare życie. W tym miejscu apostoł Paweł wkracza w obszar, który, no, moglibyśmy nazwać starożytną psychologią. Wprowadza pojęcie reckoning, czyli uznania kalkulacji faktów.
Nawiązuje tym samym do wcześniejszej historii, gdzie mowa jest o tym, że Bóg uznał wiarę Abrahama. Teraz to człowiek musi dokonać kalkulacji, ma uznać siebie za zmarłego dla dawnego sposobu życia. Aby to zrozumieć, warto odnieść się do stoików.
Właśnie, stoicyzm. Filozofia stoicka dominowała wtedy w przestrzeni publicznej. Stoicy to przecież mistrzowie samokontroli.
Byli ekspertami w czymś, co dziś nazwalibyśmy wczesną formą terapii poznawczo-behawioralnej. Ich podejście opierało się na gigantycznym wysiłku ludzkiej woli. Należało trenować umysł. Transformacja według stoików to efekt morderczej pracy nad własnym charakterem. Tymczasem teologia Pawła odwraca ten schemat o 180 stopni.
W jaki sposób?
Zamiast powiedzieć, wykreuj nową rzeczywistość silną wolą, mówi, twoja rzeczywistość już została nadnaturalnie zmieniona. Jesteś nowym stworzeniem.
Czyli to nie jest trening siłowy, tylko przyjęcie informacji?
Powstaje tu niesamowite napięcie. Z jednej strony mamy twardy fakt, taki tryb orzekający, jesteś wolny, a z drugiej natychmiast pojawia się tryb rozkazujący, zachowuj się jak człowiek wolny. Orygenes zostawił po sobie bardzo praktyczny zapis tego napięcia. Pisał, że w chwilach, gdy atakowały go mroczne impulsy, gniew czy chciwość, nie stosował żadnych skomplikowanych technik relaksacyjnych.
Tylko co robił?
Powtarzał po prostu jedno zdanie. Umarłem z Chrystusem. Twierdził, że samo przypomnienie sobie tego fundamentalnego faktu działało jak wylanie kubka zimnej wody na płonące impulsy.
Zaraz. Muszę tutaj jednak rzucić wyzwanie. Stanąć po stronie sceptyków. Bardzo łatwo brzmi rada, uznaj ten problem za martwy. Ale nasze mózgi, neurologia nas tego uczy, to maszyny do tworzenia nawyków. Ścieżki neuronalne ukształtowane przez lata nie znikają od jednego zdania. Czy Paweł nie wymaga od ludzi, żeby, no nie wiem, po prostu udawali kogoś, kim jeszcze do końca nie są?
Jeśli połączymy to z szerszym obrazem, ten zarzut traci na sile. Trzeba sięgnąć po eschatologię, naukę o czasach ostatecznych. W tamtym okresie funkcjonowała koncepcja już, ale jeszcze nie.
Brzmi tajemniczo.
Spodziewano się, że na końcu czasu zło zostanie fizycznie unicestwione. Genialność argumentacji Pawła polega na stwierdzeniu, że ta ostateczna przyszłość już teraz, w niewytłumaczalny sposób, wdarła się w teraźniejszość.
Czyli to trochę tak, jakby wojska sprzymierzonych wygrały już decydującą bitwę wyzwalającą cały kontynent, chociaż lokalnie wciąż, wiesz, toczą się walki partyzanckie i panuje chaos.
Dokładnie tak. Fakt dokonania się zmiany jest absolutny. Zatem wiara w nową tożsamość to nie udawanie przed lustrem. W ich rozumieniu to po prostu zestrojenie umysłu z rzeczywistością wyższego rzędu. Faktem, który przewyższa aktualne zawirowania chemii mózgu.
Niesamowita perspektywa. I to prowadzi nas do ostatniego, chyba najbardziej plastycznego elementu. Załóżmy, że ta zmiana jest faktem. Zerwaliśmy z dawną firmą. Pojawia się pytanie, komu w takim razie podlega nowy człowiek? Autor tekstu sięga po metafory prosto z rzymskiego systemu społecznego, a dokładnie niewolnictwa.
Należy zachować ostrożność, by nie nakładać na ten obraz nowożytnych wyobrażeń, jakie znamy z obu Ameryk. Rzymskie niewolnictwo było brutalne, tak, ale zawierało wbudowane ścieżki emancypacji. Zwalniano z czasem nawet połowę niewolników w domostwach. A jednym z kluczowych mechanizmów było to, że niewolnicy mogli gromadzić własne środki finansowe.
Tak zwane pekulium, prawda?
Właśnie.
Niewolnik mógł oszczędzać na wykup wolności. Ten system zapłaty rzuca nowe światło na słynne zdanie. Zapłatą za grzech jest śmierć. To nie jest poezja, to twardy język ekonomiczny. W greckim oryginale słowo zapłata to opsonia.
Zgadza się. Opsonia to termin oznaczający wojskowy żołd lub odniesienie do tego wypracowanego pekulium. Sens jest wstrząsający. Grzech to nie chaos. Grzech to bardzo skrupulatny pracodawca, który zawsze wypłaca rzetelny żołd za wykonaną pracę. Problem w tym, że płaci wyłącznie śmiercią.
Więc co to wszystko oznacza? To tak, jakbyśmy przez lata pracowali w mrocznej korporacji, wyrabiając nadgodziny, za które szef ostatecznie płaci nam tylko zawałem serca i wypaleniem? To nasz żołd. A z drugiej strony dostajemy klucze do zupełnie nowej firmy, w której nie przepracowaliśmy minuty.
Tak.
W świecie starożytnym istniała sieć patronatu. Prawda? Darowy dar budził ogromną wdzięczność. Słowo charis oznacza i łaskę, i wdzięczność. Kto by nie wziął takiego daru? Ale muszę zapytać o źródła tej idei. Niektórzy twierdzą, że to zmartwychwstanie to kopia mitów o umierających bogach z religii misteryjnych.
To jest krótkie dementi z mojej strony. Przez pewien czas w XX wieku część badaczy lansowała taką teorię, że to kalka wiosennego odrodzenia rolniczego. Dzisiaj w nauce panuje konsensus odrzucający te tezy. Zmartwychwstanie u Pawła opiera się na żydowskiej księdze Daniela i dotyczy fizycznej transformacji, a nie cykli natury. To jednorazowe przecięcie łańcucha zepsutego dziedzictwa, a nie cykliczny powrót zimy i wiosny.
Zbliżając się do końca naszej analizy, spróbujmy to podsumować. Ten głęboki skok w starożytne teksty pokazuje nam jasno, że zmiana ludzkiego życia nie zaczyna się od listy zakazów. Prawo to tylko rentgen.
Jasne.
Nie zaczyna się też od samej siły woli, jak chcieli stoicy. Zaczyna się od radykalnej zmiany źródła tożsamości, odcięcia od porażki Adama i przyjęcia darowego statusu Chrystusa. Prawdziwa wolność polega na zmianie tego, kogo uważamy za pracodawcę.
Dokładnie tak.
Skoro nasza tożsamość została zmieniona, a dawne powiązania umarły, to prowokuje to do takiej myśli na koniec, ile z naszych codziennych lęków, frustracji i moralnych potknięć to w rzeczywistości tylko bóle fantomowe.
Reakcje obronne z życia, do którego tak naprawdę od dawna już w ogóle nie należymy. Warto to sobie przemyśleć.
Zdecydowanie ta medyczna metafora bólu fantomowego, wysyłanego z miejsca, którego fizycznie już nie ma, zostaje mocno w głowie. Zmiana paradygmatu rzadko bywa bezbolesna, ale pozwala zyskać niesamowity dystans.
Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę i wspólną podróż. Zachęcamy do dalszych, samodzielnych poszukiwań. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.